Zapomniany ojciec, tak nosi tytuł książka teologa zielonoświątkowego Thomasa Smaila z Wielkiej Brytanii. Trzeba powiedzieć, że nie na darmo taki tytuł obrał, ponieważ stwierdził, że w kręgach ewangelicznych chrześcijan często zapomniany jest Bóg Ojciec. Byłem kiedyś na nabożeństwie w jednym zborze i pytali mnie potem nasi znajomi, jak mi się podobało. Powiedziałem, wielkim nieobecnym na tym nabożeństwie był Bóg Ojciec, bo nie było nawet jednej modlitwy skierowanej do Boga Ojca. Kiedy poznałem bliżej członków tego zboru, zauważyłem, że nigdy, ale to przenigdy nie modlą się do Boga Ojca, zawsze do Jezusa. Nawet dziękując za posiłki, zawsze modlą się tylko do Jezusa. A teraz weźmy drugą skrajność. W kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie jest obraz Stworzenie Adama, który w 1511 roku wykonał, lub należałoby powiedzieć popełnił, Michał Anioł. Dlaczego mówię popełnił? Bo jest tam wizerunek starca, który stwarza Adama. To jest też niedobre podejście. Pokazywanie Boga Ojca w postaci jakiegoś dziadka, czy w ogóle ukazywanie jego obrazu. Zaraz sobie powiemy dlaczego. Czy to jest biblijna równowaga? Czy to jest chrześcijańskie podejście? Jedni w ogóle pomijają Boga Ojca, a drudzy pokazują Boga Ojca wręcz widzialnie. Jaka jest biblijna równowaga? Jaki jest Bóg Ojciec? Jak na Niego trzeba patrzeć? Zobaczmy do pierwszego listu do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 16. Jest tu mowa o Bogu Ojcu, przeczytamy nawet od 14. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Jak widzimy, Bóg Ojciec jest tym, który objawi w swoim czasie przyjście Jezusa Chrystusa. I On jest jedynym władcą, Królem królów, Panem panów, jedynym, który ma nieśmiertelność sam z siebie i mieszka w światłości niedostępnej. Nikt go z ludzi nie widział i widzieć nie może. Stąd też w Ewangelii Jana też jest podobne stwierdzenie w pierwszym rozdziale, wersecie 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. To nie pomyłka, tak w tym wydaniu, które mam w Biblii Warszawskiej, jest słowo Syn. Boga nikt nigdy nie widział, stąd ta osoba, która mówiła o sobie, że jest Bogiem w Starym Testamencie, a ludzie ją widzieli, to nie był Bóg Ojciec, to był Jezus Chrystus. Objawiał się już na ziemi w tamtych czasach starotestamentowych. I kim jest Bóg Ojciec? Dlaczego warto Go znać? Bóg Ojciec jest to pierwsza osoba Trójcy Świętej, to On jest Ojcem Pana Jezusa. W liście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale, w wersecie 5, możemy przeczytać na temat Boga Ojca i Pana Jezusa, Hebrajczyków 1:5. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. Jest tu mowa oczywiście o Bogu Ojcu, do którego z aniołów powiedział, Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodziłem. Jedynym synem zrodzonym przed wszystkimi wiekami z Boga Ojca jest Jezus Chrystus, nam znany, a Bóg wywodzi się z Boga Ojca. I Ewangelia Jana, 20 rozdział, werset 17, wskazuje na wyjątkową więź Jezusa Chrystusa z Bogiem Ojcem. Ewangelia Jana, 20 rozdział, werset 17. Pan Jezus tak mówi do Marii Magdaleny, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Pan Jezus jest jedynym naturalnym Synem Bożym, dlatego nie powiedział, wstępuję do Ojca naszego, tylko do Ojca mego. My natomiast jesteśmy dziećmi Bożymi w inny sposób, dlatego powiedział, do Ojca waszego. Wszyscy ludzie są stworzeniami Bożymi, lecz nie są z urodzenia dziećmi Bożymi. Jest to herezja ostatnio głoszona, że wszyscy ludzie ze wszystkich religii są dziećmi Bożymi. Taką herezję wyznaje papież Franciszek, ku niezadowoleniu wielu też konserwatywnych katolików. To nieprawda. Z natury jesteśmy dziećmi gniewu. Co oznacza ten biblijny termin z listu do Efezjan, 2 rozdział, werset 3? Że jako grzesznicy zasługujemy tak naprawdę na gniew Boży. Po prostu rodzimy się na tym świecie jako grzesznicy, nie rodzimy się jako dzieci Boże. List do Efezjan, 2 rozdział, werset 3, bardzo poważnie mówi. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Tylko i wyłącznie z łaski Bożej zostajemy adoptowani do Bożej rodziny, na co wskazuje list do Rzymian, 8 rozdział, 14 do 17 wersetu, gdzie czytamy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Zauważmy, prawdziwe dziecko Boże to jest ktoś, kogo prowadzi Duch Boży. Kto ma ducha usynowienia, kto został przyjęty do Bożej rodziny i w swoim duchu ma świadectwo Ducha Świętego, że jest dzieckiem Bożym. Zupełnie naturalnie, spokojnie, nie na skutek rozważań teologicznych, ale po prostu przez Ducha Świętego. Jest to nadprzyrodzone poznanie. I w tym duchu taki człowiek w naturalny sposób może zwracać się do Boga Ojcze lub Abba. Abba jest to aramejskie słowo zdrobniałe, którym dzieci czule zwracały się do ojca, coś w rodzaju ojczulku. Więc widzimy, że dziecko Boże w Duchu Bożym, którego otrzymało, woła do Boga Abba Ojcze. I jest dzieckiem, i jest jeszcze do tego dziedzicem Bożym i współdziedzicem Chrystusa, pod warunkiem, że jest gotowe z Nim cierpieć, aby także dostąpić chwały. I widzimy, jaka to jest wielka radość. Ja muszę powiedzieć, że nie znałem w pełni tej radości, będąc u świadków Jehowy. Tam my nazywaliśmy Boga Jehową, zwracaliśmy się głównie do Niego po imieniu. Ale jaka to więź, o wiele bliższa, kiedy otrzymałem Ducha Bożego i mogłem do Boga Ojca zwracać się Ojcze. To tak jak na znajomych mówimy po imieniu Marku, Stefanie i tak dalej, czy Mario, a kiedy mówimy do kogoś tato, mamo, to jest szczególna więź, bo to jest więź z kimś, kto nas zrodził, a Bóg duchowo nas rodzi do życia wiecznego i to jest cudowne. I list do Galacjan jeszcze zobaczmy, 4 rozdział, 6 i 7 werset pokazuje nam coś cudownego, co stało się naszym udziałem. Możemy przeczytać o tym. 4 rozdział, 6 i 7 werset, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. A zatem osoby nawrócone, wierzące i ochrzczone mają prawo nazywać Boga Ojcem. I wręcz ten Duch, którego otrzymały, woła w nich Abba Ojcze. Boga Ojca jednak nie można poznać bezpośrednio, lecz tylko za pośrednictwem Syna Bożego, jedynego Syna Bożego. Sam Jezus Chrystus to wyjaśnił w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, werset 27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. A więc to Jezus Chrystus objawia Boga Ojca tym, który chce. I to jest niesamowite, że ta więź Ojca z Synem jest tak wielka, że tylko Syn potrafi objawić Ojca i tylko Ojciec też kieruje do Syna, objawia nam Syna, wywyższa Syna w naszych sercach, wykorzystuje do tego potęgę Ducha Świętego, bo Duch Święty uwielbia Jezusa. Jeśli ktoś chce poznać Boga Ojca, to oczywiście nie wolno mu pominąć jedynej drogi do niego, którą jest Jezus. Wszyscy znamy doskonale te słowa: ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. W Ewangelii Jana, 14 rozdziale, wersecie 6. Także jest to stwierdzenie kategoryczne, że poza Jezusem nie ma poznania Boga. Dlatego islam odpada. Islam odpada, bo nie wierzy w synostwo Boże Jezusa Chrystusa. Poza Jezusem próbuje poznać Boga. Poza Jezusem nie ma poznania Boga. Podobnie judaizm odpada, ten nie mesjanistyczny, ten ortodoksyjny, który nie uznał Jezusa za Mesjasza. Oni nie są w stanie poznać Boga, Żydzi nienawróceni, bo nie poznali Jezusa. Dopiero przez Jezusa mogą poznać Boga. I wszystkie systemy, które nie wywyższają też Jezusa jako jedynego pośrednika, nie widzą Go w pełnej chwale, nie są w stanie poznać w pełni Boga i doświadczyć tej bliskości. Bóg Ojciec najpełniej objawił się przez swego Syna, dlatego pomniejszanie roli Jezusa lub kwestionowanie Jego bóstwa oddala także i od Boga Ojca. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w wersecie 23 czytamy, pierwszy list Jana, drugi rozdział, werset 23. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. A zatem można całe życie gorliwie czcić Boga Ojca, ale jeśli pomija się Jezusa, można się z tym rozminąć. Ale chcemy mówić teraz o drugiej skrajności, że niektórzy chrześcijanie tylko i wyłącznie skupiają się na Jezusie, w ogóle pomijając Boga Ojca. To jest niedobre. Powiedzmy sobie w skrócie trochę o Bogu Ojcu, bo o Bogu Ojcu można by zrobić całą konferencję i nie wiem, czy by starczyło. Powiedzmy sobie o Bogu Ojcu w relacji do stworzenia. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, werset 6 pokazuje, jaką relację do stworzenia wszystkiego ma Ojciec, a jaką Syn. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, werset 6. Tu jest powiedziane tak: wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Także wyraźnie ten tekst pokazuje, że to Bóg Ojciec jest źródłem stworzenia, z którego, czytamy, pochodzi wszystko i dla Niego też istniejemy. A z kolei Pan Jezus Chrystus jest wyłącznym pośrednikiem w stworzeniu, bo czytamy, przez którego wszystko istnieje, przez którego my także istniejemy. Także Bóg Ojciec stwarzał wszystko przez Syna. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset wyraźnie to pokazuje, bo czytamy w Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Także widzimy, że Bóg Ojciec stwarzał za pośrednictwem swojego Syna, który jak najbardziej jest w całej pełni Bogiem, jako Syn Boży. Także taka jest relacja Boga Ojca do stworzenia. On jest tym źródłem stworzenia, a Syn Boży pośrednikiem w stworzeniu. Wiadomo też, że i Duch Święty brał udział w stworzeniu na ścisłość, bo nawet pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, werset drugi, powiada właśnie o stwarzaniu świata, że kiedy Bóg wszystko czynił, stwarzał, to Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Pierwszy rozdział, werset drugi. A jeśli chodzi o księgę Joba, to o tej pomocniczej roli Ducha Świętego w stworzeniu czytamy w 33 rozdziale, wersecie 4. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. Także Bóg Ojciec jest źródłem stworzenia. A jeśli chodzi o zbawienie, kto jest autorem zbawienia? Kto je zaplanował? W czyim umyśle powstała idea zbawienia ludzi? Właśnie w umyśle Boga Ojca. To Bóg Ojciec zaplanował zbawienie już przed założeniem świata. Wybrał wierzących i przeznaczył ich do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Tak wyraźnie to pokazuje list do Efezjan, pierwszy rozdział, wersety 3 do 7. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Jak widzimy, to Bóg Ojciec nas umiłował, przeznaczył dla siebie, dla synostwa. On jest uosobieniem miłości. On nas wybrał i tu nie wchodzimy w jakieś nauki Kalwina o predestynacji, w jakieś szczegółowe rozważania, gdzie ludzie się zapędzili, ale wybranie jest prawdą Bożą. Rzeczywiście Bóg wybrał, zaplanował to zbawienie. Ale łaska jest dostępna dla wszystkich ludzi. List do Tytusa mówi, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I tutaj musimy być świadomi, że choć Biblia mówi o wybraniu, to jednocześnie mówi, że ofiara Chrystusa ma potencjał zbawić każdego człowieka. I to Bóg Ojciec tak zaplanował. On ma tak powszechną miłość. I jeżeli ktoś nie będzie zbawiony, to tylko i wyłącznie z własnej winy. I zobaczmy, co mówi o tej cudownej miłości Boga Ojca, pierwszy list świętego Jana, 4:7-11. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Zobaczmy, że źródłem tej cudownej miłości, bezinteresownej, czystej, szlachetnej, świętej jest Bóg Ojciec. I bardzo często, kiedy mówimy o ofierze Chrystusa, o zbawieniu w Chrystusie, to my pomijamy Boga Ojca. Mówimy głównie, to Jezus za nas się oddał, to On wszystko zrobił. Ale zauważmy, że według tego tekstu dziękczynienie i chwała za to zbawienie należy się także Bogu Ojcu. Bo to On posłał swojego Syna, to On zainicjował to zbawienie. To On pierwszy nas umiłował, nie my Go umiłowaliśmy. I posłał Chrystusa jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Prawda jest taka, że jeśli ktoś jeszcze nie miłuje i Boga, i bliźniego, to choćby miał wiedzę biblijną niesamowitą, chociażby miał porządne chrześcijańskie wychowanie albo własne zasady zdrowe, to i bez miłości jest, jak mówi Paweł, niczym. Więc Bóg jest absolutną miłością. Biblia nie mówi nigdzie, Bóg jest sprawiedliwością albo Bóg jest świętością. Na pewno jest święty, na pewno jest sprawiedliwy, ale Jego dominująca cecha, główna cecha to jest ta cudowna, czysta, bezinteresowna miłość określana w Grece słowem agape. I zauważmy, że bardzo ważne jest, byśmy wyciągnęli z tego lekcję i potrafili też miłować innych. I tu chciałbym tak dla wyjaśnienia pokazać, że czasami jako ewangeliczni chrześcijanie mamy taką tendencję, żeby mówić, zbawienie jest tylko w Chrystusie. A jak to pokazuje Księga Objawienia, 7:10? I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Zbawienie jest zarówno w Bogu Ojcu, jak i w Jezusie Chrystusie. Od Boga uczymy się tej bezinteresownej miłości. Apostoł Jan będzie pisał o tym, że powinniśmy być gotowi nawet umrzeć za naszych braci i siostry. Że 3:1, 16. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje, czyli Jezus Chrystus. I my winniśmy życie oddawać za braci. Ale jeśli nie ma takiej potrzeby, to 17:18 mówi, jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Czasami się zdarza, że ktoś jest autentycznie w potrzebie pośród nas. W kościołach chrześcijańskich są osoby, które przychodzą na nabożeństwa, które są w potrzebie. I powiem wam jedno, że są osoby, które nigdy nie pomagają. Po prostu one uważają, że to niech tam sobie jakoś radzą. Nawet spotkałem takie zdanie jednego starszego zboru. Dlaczegoś biedny? Boś głupi. I to bardzo zraziło pewnego ubogiego właśnie chrześcijanina, takie podejście. I co to ma wspólnego z miłością Bożą, takie podejście? I spójrzmy na Boga Ojca jeszcze pod kątem zbawienia. To On nas zrodził przez Ewangelię do życia wiecznego. Właśnie Bóg Ojciec. Zobaczmy do listu Jakuba, pierwszy rozdział, werset 18, Jakuba 1:18. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Tu jest mowa o Bogu Ojcu, to On nas zrodził. I to właśnie Bóg Ojciec przygotował dla nas królestwo i do Jego domu zmierzamy. Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, werset 34, są słynne słowa króla, który podczas sądu ostatecznego powie, w Mateusza 25:34, wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Błogosławieni Ojca mego. To Bóg Ojciec przygotował to królestwo. Ewangelii Jana, 14 rozdziale, wersecie 2, z kolei Pan Jezus mówi, że zmierzamy do domu Ojca. Ewangelii Jana 14:2. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. I co powiemy na przykład o większości pieśni, jakie śpiewamy? Mało tam Boga Ojca jest. A wiemy dlaczego? Spora część pieśni ewangelicznych, jakie śpiewamy, wywodzi się od tak zwanego ludu Jezusa i ruchu Jezusa, gdzie nawracali się hipisi, różni zakobieni ludzie, i w tym ruchu Jezusa głównie skupiano się na Jezusie. I jakby pieśni mówiące o Bogu Ojcu bardziej możemy nawet znaleźć w śpiewniku pielgrzyma, bo ten ruch był bardziej zrównoważony, ewangelicznych chrześcijan, niż ten późniejszy ruch Jezusa, który, ja, żebyście mnie dobrze rozumieli, ja nie chcę nic ujmować Panu Jezusowi, tak ja jak najbardziej oddaję Mu chwałę, ale jest jakiś brak równowagi, jeśli jest 1% pieśni o Bogu Ojcu na 99% pieśni o Jezusie. Także jest to bardzo ważny temat. A dlaczego w ogóle należy znać Boga Ojca? Bo ktoś powie, mi wystarczy Jezus, a po co mi Bóg Ojciec? Przecież On jest niewidzialny, jak ja mogę z Nim nawiązać więź? Jezusa to nawet mogę sobie wyobrazić. Niektórzy nawet wierzą w całun turyński, że On daje prawdziwe oblicze Jezusa. Inni sobie wyobrażają Jezusa, wiadomo, jako mężczyzna, tak, około 30, z brodą, urody żydowskiej. Ale dlaczego znać Boga Ojca? Powinniśmy mieć wspólnotę z Bogiem Ojcem i Jego Synem. Apostoł Jan w pierwszym liście nie mówi o wspólnocie tylko z Jezusem. Zobaczmy, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 3. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A zatem zdrowa, taka biblijna równowaga to jest więź zarówno z Bogiem Ojcem, jak i z Panem Jezusem. Bliska relacja z Ojcem i Synem to życie wieczne, jak powiedział Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale, w wersecie 3 Ewangelii Jana. Ewangelii Jana 17:3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Przy czym to słowo poznać oznacza nawiązanie takiej bliskiej więzi, takiej wspólnoty. I tą więź mamy mieć zarówno z Bogiem Ojcem, jako jedynym prawdziwym Bogiem w odróżnieniu od wszystkich fałszywych bogów, i z Jezusem Chrystusem, bo Pan Jezus wymienia jednym tchem także siebie. Gdyby nie był Bogiem, to nie można go byłoby wymienić jako Syna Bożego obok Boga Ojca, że jest niezbędny do wiary w życie wieczne. Czy byśmy wstawili tu Mojżesza, Marię, Matkę Pana Jezusa, apostoła Pawła? Nie. Obok Boga Ojca może tylko być Jezus Chrystus. Słowo Boże nakazuje nam modlić się do Boga Ojca, wielbić Go i za wszystko Mu dziękować. Kiedy mamy już tu otwartą Biblię na tym miejscu, 17 rozdział, werset 3, to zaraz poprzednia strona 16 rozdział, werset 23, to słowa Jezusa do uczniów. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Taka wzorcowa modlitwa nowotestamentowa to jest modlitwa do Boga Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa. Są też modlitwy bezpośrednio do Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, na przykład drugi list do Koryntian, 12 rozdział, mówi, że 3 razy prosił Pana o usunięcie ciernia w ciele. Zwracał się bezpośrednio do Jezusa. Szczepan mówił, Panie Jezu, mimo że miał wizję majestatu Bożego, że po prawicy Bożej był Jezus, to zwrócił się bezpośrednio do Pana Jezusa. Więc nie jest niczym nagannym i wręcz jest zalecane, żeby oddawać chwałę Panu Jezusowi i Go czcić, zgodnie z Ewangelią Jana 5,23, że kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, że wszyscy mają czcić Syna tak samo, jak czczą Ojca. Ale Biblia wiele razy też mówi o modlitwie do Boga Ojca. Modlitwa Ojcze Nasz na przykład, zwróćmy uwagę. Ta modlitwa tak naprawdę nie jest dla nienawróconych. Ojcem mogą nazywać Boga Ojca tylko dzieci Boże. Wiele osób, które nie są nawrócone, odmawia modlitwę Ojcze Nasz. Ale nie mają świadectwa Ducha Świętego w sobie, że Bóg jest ich Ojcem. Po prostu odmawiają jako taką pewną formułę. Ale człowiek, który narodził się z wody i z ducha, nawrócił się, uwierzył w Jezusa Chrystusa, przyjął chrzest, on po prostu ma prawo Boga nazywać Ojcem. I zobaczmy, list do Rzymian zachęca nas do jednomyślności w tym. List do Rzymian, 15 rozdział, zobaczmy, werset 6, Rzymian 15:6. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli trzeba wielbić Boga, który jest zarazem Ojcem naszego Pana. Jednymi usty. I Słowo Boże zachęca, żeby dziękczynienia kierować przede wszystkim do Boga Ojca. Efezjan 5:20. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dostęp do Ojca mamy przez Jezusa, dlatego właśnie modlimy się w Jego imieniu. Zobaczmy do listu do Efezjan, 2 rozdział, werset 18. Albowiem przez Niego, czyli przez Jezusa, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Czyli modlimy się do Boga Ojca przede wszystkim, przez Jezusa, w Duchu Świętym. Także powiedzieliśmy sobie, dlaczego należy znać Boga Ojca, że to jest bardzo ważna osoba, z którą musimy mieć społeczność i którą mamy wielbić w imieniu Jezusa, dziękować za wszystko. Bóg Ojciec też, pamiętajmy, ma cudowny i wspaniały charakter. Drugi list do Koryntian tak cudownie opisuje Boga Ojca. Te wersety nieraz są cytowane, gdy ktoś straci kogoś bliskiego, gdy kogoś dotknie nieszczęście, ale warto je odświeżać sobie, żeby znać je na pamięć. Drugi list do Koryntian, 1 rozdział 3-5 wersetów. Jak tu cudownie jest opisany wspaniały charakter Boga Ojca. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. I dalej będzie Paweł pisał, że kiedy my doświadczamy pociechy w utrapieniach, i jesteśmy w stanie też pocieszać innych. I kierujemy ich właśnie do Boga Ojca, do Jego pocieszenia, do Jego miłosierdzia. Ojciec miłosierdzia, Bóg wszelkiej pociechy. Czyż to nie ujmujący charakter? Wspaniała osoba. I kiedy przyjdą na nas ciężkie chwile, przypomnijmy sobie o Bogu Ojcu, zwróćmy się do Niego, a doznamy pocieszenia. Już opowiadałem to świadectwo, ale jeszcze raz je powtórzę. Pewien chrześcijanin z Ameryki działał misyjnie i znalazł się w wielkim mieście. O ile pamiętam, było to Chicago. I poczuł się taki zagubiony, idąc ulicami tego miasta, ale wszedł w pewien kącik między domami i wezwał Boże Ojcze, czy Ojcze, i poczuł taką bliskość, takie owładnięcie miłością Bożą. I nie wiem, czy tego doświadczyliśmy kiedyś, takie owianie miłością Bożą, ogarnięcie miłością Bożą. To jest cudowne. Ja też doświadczyłem tego. Pamiętam, jak pierwszy raz w życiu się nawróciłem, zwróciłem do Boga. To był 82 rok, styczeń, stan wojenny. Stałem na przystanku i czułem takie przytulenie, takie ogarnięcie cudowną, nadprzyrodzoną miłością Bożą. Taką świadomość wybrania, że Bóg mnie powołał. Nie wywyższające to było mnie, nie, wywyższające Boga i Jego miłość. Także poznanie Boga jako troskliwego Ojca pomaga pokonać uczucie samotności. Niejedni z nas mieli różnych ojców ziemskich. Niejednokrotnie oni zawodzili. Przez to może mieliśmy utrudnioną pobożność do Boga Ojca, bo czasami dzieci przez ojców ziemskich uczą się albo dobrze, albo źle pobożności do Boga Ojca. Ale pamiętajmy, że Bóg Ojciec jest zupełnie inny niż nasi ziemscy ojcowie. On nie ma żadnych wad, on nie jest kimś, kto w jakiś sposób jest w stanie skrzywdzić. On jest lepszy nie tylko od najlepszego ojca, ale od najlepszej matki, kobiety. W księdze Izajasza, w 49 rozdziale, w wersecie 15, Bóg Ojciec mówi: czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. I tu mówi o Izraelu, umiłowanym swoim ludzie. I on nie zapomniał o nim. On w czasach ostatecznych zbawi Izrael. On doprowadzi do masowego nawrócenia Żydów. Ale on też nie zapomina o każdym z nas. On nie zapomina o Kościele, bo teraz pełni wolę Bożą na ziemi Kościół. Nie Izrael cielesny, bo Izrael cielesny nie zna Pana Jezusa. Jedynie ci Żydzi wierzący. I właśnie Bóg Ojciec jest tak dobry. On się troszczy też o wszelkie nasze potrzeby i dobrze je zna. Zanim wypowiemy słowo, On już wszystko wie, jakie są nasze potrzeby. Drodzy, i Ewangelia Mateusza mówi, żebyśmy się nie zamartwiali o te rzeczy ziemskie. Bóg Ojciec doskonale wie, co nam potrzeba. 6 rozdział Ewangelii Mateusza, 31-34. Nie troszcie więc się i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To od Niego, od Boga Ojca, od Ojca Światłości pochodzą wszelkie dobre dary i On jest niezmienny. On jest niezmienny, On jest stały. My jako ludzie często jesteśmy zmienni, ale Bóg Ojciec jest stabilny, niewzruszony niczym jakaś odwieczna skała. List Jakuba 1,17 powiada: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Skoro Bóg Ojciec interesuje się nawet wróbelkami, to tym bardziej nami. Dlatego niczego bać się nie musimy, będąc w rękach Boga Ojca. Zobaczmy do Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, od 29-31. Mowa o Bogu Ojcu. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. I to pada w kontekście prześladowań, które czekały uczniów. Że po prostu Bóg będzie miał ich w opiece i nas także. I Bóg Ojciec interesuje się nawet najbardziej niepozornymi ludźmi i nie chce ich zguby. W Ewangelii Mateusza 18, rozdział 12-14 czytamy. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Czasami zdarza się, że w kościołach ludzie zwracają uwagę bardziej na ludzi na przykład wybitnych, zdolnych, wykształconych, na ludzi powiedzmy, którzy sobie dobrze radzą w życiu, jeżdżą dobrymi samochodami, są zaradni życiowo. Ale Bóg Ojciec zwraca uwagę na najbardziej niepozornego człowieka, którego inni nawet pominą. Nawet na tych małych, takich, których inni nie zauważają. I chętnie też przebacza pokutującym grzesznikom. Pamiętamy podobieństwo o marnotrawnym synu, które należałoby raczej nazwać podobieństwem o miłości Boga Ojca. Tam jest pokazany ojciec tego syna, który użalił się i pobiegł, co na Bliskim Wschodzie uwłaczało godności starszych ludzi, żeby biegli. Oni chodzili, nie biegli. I rzucił mu się na szyję i pocałował go. I mimo, że on mówi, że nie jest godzien nazywać się jego synem, jak mówi Łukasza, 15 rozdział 20 wersetu, to ojciec daje mu najlepszą szatę, ubiera go, daje mu pierścień na rękę, sandały, każe najlepszą ucztę przygotować, bo ten syn był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Więc widzimy, to jest obraz cudownej, czystej, Bożej miłości, Bożego przebaczenia względem grzeszników. I taki jest właśnie Bóg Ojciec, bo czasami mi się wydaje, że my sądzimy, że tak, Jezus jest taki bliski, bo przyszedł, był tu człowiekiem, umarł za nas na krzyżu, a ten Bóg Ojciec taki daleki. Te podobieństwa powinny nam pokazać, że nie jest wcale daleki, że z Nim też możemy mieć społeczność. W Łukasza 6 rozdziale 35 i 36 wersecie pokazana jest niezwykła wprost miłość i łaskawość Boga. Łukasza 6 rozdział 35 i 36. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Doświadczyliśmy tego, że komuś serce na talerzu daliśmy. Dokładaliśmy wszelkich starań, żeby mu pomóc, żeby jak najwięcej dobra mu przekazać. A ten człowiek nas zdradził, odwrócił się, skrzywdził. Ale Bóg Ojciec jest przykładem, że On jest dobrotliwy i dla niewdzięcznych, i dla złych. Z drugiej strony musimy pamiętać, że Bóg Ojciec też odda każdemu przez Chrystusa według jego czynów. Bezstronnie, sprawiedliwie. List do Rzymian, 2 rozdział, werset 6 mówi, i 5 i 6, o dniu gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tak? I to jest prawda. Czyli na przykład, jeśli nie przebaczamy naszym bliźnim, to także Bóg Ojciec nam nie przebaczy. Pamiętajmy o tym. Byliśmy tutaj na konferencji pewnej, gdzie mówca mówił, no nie przebaczy, ale jako ojciec, czyli będą i tak zbawieni, bo nie będzie to nieprzebaczenie jako sędzia. No tak sobie wygładził, bo chciał dopasować do nauki raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Ale trzymajmy się Słowa Bożego, a nie takich popularnych mitów. Ewangelia według Mateusza 6, rozdział 14 i 15 werset mówi, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Także podsumujmy, drodzy, nasze rozważania. Czego uczymy się? Chcąc być zrównoważonymi chrześcijanami, musimy w swoim myśleniu mieć miejsce dla Boga Ojca. Jest to, jakby nie było, pierwsza osoba Trójcy Świętej, to On jest Ojcem Pana Jezusa. I doświadczamy wielkiej łaski, że choć z natury nie jesteśmy dziećmi Bożymi, to przez duchowe odrodzenie jesteśmy adoptowani do Bożej rodziny i Boga możemy nazywać Ojcem, tak jak Pan Jezus nazywał Go Abba Ojcze. Wielki zaszczyt. I powiedzieliśmy sobie, że Boga Ojca poznajemy tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, który jako Syn Boży ma także atrybuty takie jak Bóg Ojciec w większości. I dlaczego mówię w większości? Bo Pan Jezus jest widzialny, Ojciec jest niewidzialny. Pan Jezus jest wcielony, Ojciec jest niewcielony. Więc Ojciec niektóre cechy ma inne, ale te znakomita większość atrybutów jak miłość, sprawiedliwość, mądrość, moc, łaskawość, świętość, to wszystko przez Jezusa poznajemy. Mówiliśmy, że Bóg Ojciec jest źródłem stworzenia, Pan Jezus pośrednikiem, że Bóg Ojciec zaplanował zbawienie, że to On posłał swego Syna, że to On wybrał tych, którzy będą zbawieni, że to On nas zrodził przez Ewangelię i to On nam zapewnia dom, który Pan Jezus przygotuje nam mieszkania. Mówiliśmy, że wspólnota dojrzała chrześcijańska to nie tylko z Panem Jezusem, ale i z Bogiem Ojcem, z Ojcem i Synem. I że powinniśmy Bogu Ojcu w imieniu Jezusa za wszystko dziękować. Mówiliśmy, że Bóg Ojciec ma cudowny charakter, jest Ojcem Miłosierdzia, Bogiem wszelkiej pociechy, że zna nasze wszelkie potrzeby, że je zaspokaja, że się troszczy o nas i że się interesuje najbardziej niepozornym człowiekiem i że chętnie przebacza grzesznikom. Niech zachętą do tego, jakie wnioski z tego wyciągnąć, będzie pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 17 do 21. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, takiż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Ja jestem świadom, że my liznęliśmy dopiero ten temat troszeczkę, ale chciałbym nam pokazać, że jeśli będziemy wzywać Boga jako Ojca, to pamiętajmy, że On sądzi każdego bezstronnie, bez względu na osobę, według uczynków Jego i że naszym obowiązkiem jest życie w bojaźni Bożej, wdzięczność za to, że jesteśmy kupieni drogą krwią Chrystusa, którego Bóg Ojciec już przed założeniem świata, zanim jeszcze ludzie się pojawili na ziemi i zgrzeszyli, już wtedy Bóg Ojciec przeznaczył go na ofiarę za nas i że przez Jezusa uwierzyliśmy właśnie w Boga Ojca, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę. Takiż możemy wiarę naszą i nadzieję pokładać w Bogu. Jeszcze zakończę taką myślą. Pewien znany kaznodzieja zielonoświątkowy wygłosił cykl wykładów o ojcostwie i powiedział, że część chrześcijan nie dochodzi do pełnej dojrzałości. Zatrzymuje się tylko i wyłącznie na Jezusie Chrystusie i nie poznaje Boga jako Ojca. I stwierdził ten kaznodzieja, że w dzisiejszym świecie, gdzie często rodziny zawodzą, gdzie często ojcowie też zawodzą, bardzo ważne jest, żeby poznać miłującego Boga Ojca i doświadczyć Jego miłości. To jest bardzo ważne. Nie zapominajmy o Panu Jezusie oczywiście, oddawajmy Mu chwałę, śpiewajmy pieśni na Jego cześć, ale nie pomijajmy w naszym wielbieniu, w naszej teologii, w naszych modlitwach, w naszym myśleniu Boga Ojca, żeby zachować taką duchową równowagę i żeby być wdzięcznymi i oddawać chwałę temu, o którym mówiliśmy. Amen.